Otwórzmy psalm pierwszy, poproszę. Przeczytajmy ten krótki psalm, który rozpoczyna księgę psalmów, księgę, w której znajdujemy pouczenie i znajdujemy pomoc w naszej modlitwie, w zwracaniu się do Boga, oddawaniu Mu chwały, ale też znajdujemy rozmyślania ludzkich serc. Znajdujemy tam żale i smutki, i refleksje. I ciekawe jest, że ten pierwszy psalm właśnie w taki sposób się zaczyna. Błogosławiony albo szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych. Nie stoi na drodze grzeszników. I nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Jahwe i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie więdnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Nie tak niegodziwi. Oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jahwe bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie. Ten psalm można rozważać na wiele różnych sposobów. Dzisiaj chciałbym z wami przyjrzeć się słowom tego psalmu, patrząc na proste zasady, na których opiera się biblijna filozofia szczęścia. Pierwsze słowo tego psalmu brzmi błogosławiony albo szczęśliwy. To słowo oznacza człowieka radosnego, pogodnego, zadowolonego, spełnionego, który ma poczucie wartości swojego życia i jest zadowolony ze swojego życia. Ten psalm opisuje człowieka, który doświadcza błogiej szczęśliwości. Człowieka, który cieszy się życiem i jest pełen wesela. Biblia mówi, że taki stan duchowy jest możliwy. To jest pierwszy ważny punkt. To jest możliwe. Niektórzy mówią, nie, tak się nie da. Jednak Biblia mówi o błogosławionych ludziach, o szczęśliwym człowieku. Więcej. Bożym zamysłem, Bożym pragnieniem jest szczęście człowieka. Bóg nie ma upodobania w ludzkiej niedoli. Bóg nie jest niebiańskim sadystą, który pastwi się nad ludźmi. Niektórzy ludzie tak myślą, dlatego że nie rozumieją, co jest przyczyną ludzkiego cierpienia. Ale Bóg nie ma upodobania w ludzkiej niedoli. Bóg sam w sobie jest szczęśliwy. Wierzycie w to? Bóg nie jest smutasem. Bóg nie siedzi w niebie zalany łzami. On mieszka w chwale, w satysfakcji, w zadowoleniu, w radości. To jest Jego natura. Bóg w swej istocie, w swej naturze jest zadowolony. Jego pragnieniem jest szczęśliwość tych, których stworzył, którym dał życie. To jest przecież główny cel, jeden z głównych celów naszego zbawienia. Uratowanie nas z niedoli w jakiej znaleźliśmy się z powodu grzechu, o której tutaj słyszeliśmy na początku. I przywrócenie człowieka do bliskiej relacji z Bogiem, relacji pełnej radości, szczęścia. Twierdzenie tego psalmu i wielu innych miejsc Bożego Słowa jest takie, że szczęście jest możliwe i to tutaj, teraz, na ziemi. Nie w pełni, nie takie, że nigdy nie zmącone, że niczym nie zachwiane, ale prawdziwe, rzeczywiste, realne. I to twierdzenie jest śmiałym twierdzeniem, dlatego że patrząc na otaczające nas i być może dotykające nas samych ludzkie dramaty, w obliczu morza niesprawiedliwości i cierpienia w tym świecie, Biblia odważnie twierdzi, że człowiek żyjący na tym mrocznym padole łez może być spełniony, może być zadowolony i może być szczęśliwy. I chciałbym, żebyśmy rozważając ten psalm, patrzyli na siebie. Spróbowali przejrzeć się jak w lustrze w słowach tego psalmu i zobaczyć, na ile my jesteśmy szczęśliwi. Na ile możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy błogosławieni, zadowoleni, szczęśliwi, spełnieni. Szczęście, Biblia mówi, jest osiągalne, ale prawda jest taka, że niewielu jego doświadcza. Podstawowy problem leży w tym, że większość ludzi po pierwsze nie rozumie istoty szczęścia oraz szuka go w niewłaściwych miejscach. Biblia mówi o szczęściu, ale nie jest to szczęście, którego szuka większość ludzi. A więc musimy dobrze zdefiniować, o jakim szczęściu mówi nam Boże Słowo. Świecka koncepcja szczęścia skupia się na czym? Głównie na zewnętrznych okolicznościach. Na zadowoleniu wynikającym z braku problemów, wolności od chorób, wolności od wrogów, zagrożeń, przeciwności, a zamiast tego posiadaniu zdrowia, bogactwa i doświadczania przeróżnych, estetycznych i innych przyjemnych wrażeń, przyjemnych doznań. To jest koncepcja szczęścia przeciętnego człowieka. I jeśli do takiego szczęścia dążymy, to będziemy zawiedzeni. I jeśli myślimy, że Bóg takie szczęście chce nam dać, niektórzy tak to nawet w Kościele przedstawiają, będziemy zawiedzeni. To jest utopia. I każdy, kto do niej dąży, jest skazany na rozczarowanie i niepowodzenie. Natomiast biblijna koncepcja szczęścia nie skupia się na pozytywnych, zewnętrznych okolicznościach, ale na charakterze człowieka i jego postępowaniu. To jest istota szczęścia, jaką przedstawia nam Boże Słowo. To, kim jesteś i jak żyjesz. Nie to, w jakich okolicznościach się znajdujesz. Ten psalm mówi nam, że szczęśliwy człowiek jest jak drzewo. Wiersz trzeci mówi, drzewo i to drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co czyni, udaje się. Zastanówmy się przez chwilę nad tą metaforą. Mamy tu do czynienia z regularnie owocującym drzewem, którego liście nie więdną, ale zawsze pozostają zielone. Jak to możliwe? Ciągle zielone liście świadczą o tym, że w tym drzewie nieustannie krążą życiodajne soki. Tak jak inne drzewa, i to drzewo jest wystawione na działanie zmieniających się pór roku, różnych warunków pogodowych, działania mrozu, okresów suszy, wichur i burz. Ale dzięki temu, że jest zasadzone nad strumieniami wód, jego korzenie mają dostęp do życiodajnej wody. Nawet kiedy wszystko wokół obumiera z powodu niesprzyjających okoliczności, to drzewo pozostaje zielone, gdyż jego korzenie są obficie nawodnione. Taki mamy tu obraz. Więc co my z tego mamy wziąć? O czym mówi ten obraz? Przede wszystkim nasze szczęście nie jest tak bardzo zależne od tego, co nas otacza, jak od tego, gdzie my się znajdujemy, gdzie jesteśmy zasadzeni, gdzie znajdują się nasze korzenie, czyli skąd my czerpiemy nasze życiodajne soki, czym my się karmimy, co stanowi o tym, z czego nasze życie się składa, wokół czego nasze życie się koncentruje. Szczęście nie tak bardzo jest zależne od tego, co się nam przydarza, ale od tego, kim my jesteśmy i gdzie my się żywimy. Dwóch ludzi może siedzieć zamkniętych w tej samej ciemnej celi i patrzeć przez więzienne kraty, a każdy z nich może widzieć coś zupełnie innego. Jeden widzi tylko szare więzienne podwórze, a drugi widzi błękitne niebo i złote słońce. Te same okoliczności, ta sama cela, te same kraty, tak samo dobry wzrok, a jednak zupełnie inna perspektywa. Zupełnie inny odbiór rzeczywistości. Skąd ta różnica? To są dwaj zupełnie inni ludzie. Jeden widzi, że szklanka już jest w połowie pusta i co to będzie? A drugi widzi, że jeszcze ma pół szklanki. O, nie jest źle. Różnica jest w tym, kim są ci ludzie. Szczęśliwy człowiek to nie ten, któremu wszystko się udaje w takim sensie, bo tutaj ten psalm wydaje się tak mówić, ale to nie oznacza, że jemu się dobrze zawsze wiedzie i nie ma żadnych przeciwności i nie ma zmagań i trosk, ale to człowiek, któremu się udaje w takim sensie, że mu się powodzi, że cokolwiek zrobi, do czegokolwiek przyłoży rękę, to jest zadowolony z tego, co uda mu się zrobić. Jest to człowiek dogłębnie przemieniony wewnątrz. Człowiek, który ma rozległe korzenie, które sięgają daleko, daleko poza niego samego. To nie jest człowiek zamknięty sam w sobie, mający wszelkie możliwości w sobie samym, ale to jest ktoś, kto jest zakorzeniony i ma dostęp do żywych wód. To człowiek zrodzony z Boga, wyrwany z korzeniami z królestwa ciemności i zasadzony w królestwie światłości, w Jezusie Chrystusie. Uczestnik Bożej natury, posadzony w okręgach niebiańskich w Chrystusie, ukryty z Chrystusem w Bogu. To są, wiecie, fragmenty, tak cytuję, wyrwane fragmenty z różnych miejsc Nowego Testamentu, które mówią o pozycji człowieka, który jest w Chrystusie. To znaczy, że już nie żyje sam z siebie, nie żyje w oparciu o to, co ma do zaoferowania ten świat, okoliczności tego świata, co ma do zaoferowania jego własny intelekt, jego emocje, jego konstrukcja psychiczno-emocjonalna, ale człowiek, który jest ukryty z Chrystusem w Bogu. Jezus kiedyś rozmawiał przy studni ze spragnioną Samarytanką i mówi do niej: ja mam dla ciebie, mówi, żywą wodę. Jak się napijesz tej mojej wody, to już nigdy nie będziesz pragnąć. To znaczy, będziesz zadowolona, będziesz nasycona. O, się napijesz takiej wody? Widzicie, tą wodę trzeba ciągle popijać. Ona na chwilę zaspokaja, ona na chwilę daje poczucie satysfakcji, ale za chwilę znowu człowiek ma, już brakuje mu tego. Ale Jezus mówi, że ma taką wodę, jeśli do niej się dostaniemy, jeśli nasze korzenie sięgną do tej Jego wody, to będziemy zaspokojeni, to będziemy ciągle zielone mieli liście. I kiedy przyjdzie nasz czas, będziemy wydawać owoce, dobre owoce. Zauważmy, że ten psalm mówi o bezbożnych jako o plewach. Plewy nie mają korzeni. Nie mają żadnych korzeni. Plewy po prostu latają, do niczego nie są przyczepione. One są po prostu same w sobie. To jest wszystko, co mają. One same. Są miotane przez wiatr. Niestabilne. Chwiejne. Pozbawione jakiegoś trwałego miejsca i celu swojego istnienia. Plewy są reprezentacją czegoś, co jest jakby produktem ubocznym. Czegoś, co się po prostu wyrzuca. Coś, co nie ma wartości, co nie ma znaczenia. Tacy są bezbożni. Chociaż wielu z nich ma o sobie wielkie mniemanie. Myślą, że są znaczący, mają cel, wartość. Ale w Bożych oczach bezbożni, ci, którzy nie liczą się z Bogiem, ci, którzy nie znają Boga, są jak plewy, które unosi wiatr. Wiatr mody tego świata, modły tego świata. To, co ludziom wydaje się, że dzisiaj, teraz jest ważne, istotne. Ale jutro okazuje się, że to nie było takie ważne, istotne. Może przyjść dzień, i taki przychodzi dzień dla wielu ludzi, kiedy patrzą wstecz na swoje życie i mówią: o, gdybym mógł jeszcze raz przeżyć to życie. Gdybym tylko mógł cofnąć czas. Iluż to ludzi schodzi z tego świata z poczuciem niespełnienia, niezadowolenia. Iluż ludzi staje się na starość z rzędzącymi cynikami. Nie widzą, żeby ich życie miało większą wartość. Żałują wielu swoich decyzji, które kiedy podejmowali, wydawało im się, że to jest to, o co chodzi, że to da im szczęście. Szczęśliwy człowiek jest człowiekiem, który został zasadzony w miejscu, z którego może czerpać siłę, zdolność, życiodajne soki, które są poza nim samym. I to wcale nie oznacza, że jest wolny od zewnętrznych przeciwności, ale ma moc, by tym przeciwnościom stawić czoła i we właściwym czasie wydać owoc. Chrześcijanin poddany jest różnym doświadczeniom, wielu przeciwnościom, wielorakim zmaganiom, cierpieniu. Nie jest wolny od trudu i znoju. Jednak w tym wszystkim ma coś trwałego, ma coś niezmiennego, ma coś wiecznego, co pozwala mu się radować i weselić. Apostoł Piotr w swoim liście mówi o tym, że przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia, problemy, które przyrównuje do ognia, który nas pali. Poparzyliście się kiedyś w życiu? Zbliżyliście się za blisko do ognia, czy może gorącą wodą, czy jakimś inną substancją? Wiecie, jaki to jest ból. I Piotr mówi, chociaż pali nas ogień doświadczeń, to jednak mówi, radujemy się i to radujemy się radością niewysłowioną, taką, której nawet nie da się ubrać w słowa. Jest to tak głęboka radość. Czy tak jest, bracia, siostry? Czy mamy w sobie tę niewysłowioną radość, chociaż palą nas różnorakie doświadczenia? Czy potrafimy w pośród nich się weselić w Panu? Czy On jest naszą radością? Apostoł Paweł pisze do Filipian, radujcie się w Panu zawsze. W Panu. Nie znaczy, że we wszystkich okolicznościach mamy się radować. Jak sobie wyobrażam, jest wierząca osoba, której mąż czy żona jest nieodrodzona i taki mąż przychodzi późno do domu, pijany, przeklinający, bluźniący, to z tego się trudno radować. Jest taki jeden wiersz, który w starym przekładzie brytyjskim był źle przetłumaczony. Tam było, za wszystko dziękujcie. Nie, tam jest w oryginale we wszystkim, nie za wszystko. W pośród wszystkiego dziękujcie. Ale powód naszej radości niekoniecznie jest w naszych okolicznościach. Są rzeczy, za które nie możemy dziękować. Nie możemy dziękować za pedofilów. Nie możemy dziękować za morderców, za kłamców, za polityków oszukujących ludzi. Nie możemy za te rzeczy dziękować. Możemy w pośród tego dziękować, że jest Bóg, który jest ponad tym wszystkim, że jest sprawiedliwość, że nadchodzi sąd, że Bóg jest w stanie nawet te straszne rzeczy obrócić ku dobremu, jeśli człowiek mu ufa. A więc ta nasza radość nie jest radością ze wszystkiego, co nam się przydarza. Ta radość jest w pośród wszystkiego, co nam przychodzi znosić. Ta radość nie oznacza, że nie ma smutku, że nie ma łez, że nie ma znoju i bólu i wzdychania. Nie, te rzeczy też są, ale jest i radość. To jest niezwykle ważne, byśmy to rozumieli. Czasami wydaje nam się, że Biblia jest pełna paradoksów, w których z jednej strony mamy się zawsze radować, a z drugiej mamy płakać z płaczącymi. Paweł mówi o całym stworzeniu, które wzdycha obciążone. I mówi o nas, którzy jęczymy w sobie i wzdychamy obciążeni. A jednak mówi, zawsze się radujcie, zawsze się weselcie. Więc nie mówimy tutaj o tym, że zawsze mamy uśmiech na twarzy, że nigdy nie ma łez, ale mówimy, że nawet jeśli są łzy, nawet jeśli jest znój, nawet jeśli są chwile, w których czujemy się bliscy załamania i czujemy, że już nie dajemy rady. Są sytuacje, są ciężary, które Bóg nam daje nosić, w których normalne jest, że cierpimy, że płaczemy, że wzdychamy obciążeni. ale jednocześnie doświadczamy prawdziwej radości, pocieszenia Bożego, wzmocnienia Bożego. Wielu ludzi w Kościele opacznie pojmuje chrześcijańską radość. Przychodzi do ich życia jakaś choroba, finansowy kryzys, rodzinna tragedia i wraz z ich nadejściem ulatuje cała ich szczęśliwość. Przestają się modlić, przestają uwielbiać Boga, przestają dziękować Bogu. Wydaje im się, że nie mają powodu, by chwalić Boga. Cały wysiłek wiary zostaje skupiony na odzyskaniu tych doczesnych błogosławieństw. Jeśli się modlą, to modlą się, żeby ich zdrowie zostało przywrócone, żeby były pieniądze i tak dalej. I oczywiście to jest normalne, to jest jakby naturalne, nie ma nic złego w modleniu się o te rzeczy. Ale jeśli to jest wszystko, co mamy, to czym się różnimy od tego świata? Czym się różnimy od ludzi tego świata, którzy też wokół tego ich życie się kręci, na tym zasadza się ich szczęście i to jest wszystko, co mają. I jak tego nie mają, to są nieszczęśliwi, jak to w miarę mają, to też potrafią się cieszyć. Jeśli czytamy uważnie listy apostolskie, to widzimy, że oni, ci pierwsi uczniowie Jezusa, nie mieli łatwego życia. Widzimy, że przechodzili różnego rodzaju bolesne doświadczenia. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 8 wierszu i następnych, Paweł mówi: zewsząd jesteśmy uciskani, a jednak, mówi, nie jesteśmy pognębieni. Mówi, jesteśmy zakłopotani, ale, mówi, nie zrozpaczeni. Jesteśmy prześladowani, ale nie jesteśmy opuszczeni. Jesteśmy, mówi, powaleni czasami, ale, mówi, niepokonani. Mówi, zawsze śmierć Jezusa nosimy na swoim ciele, ale i życie Jezusa objawia się w nas, w naszym ciele. Zobaczcie, jakie paradoksy. Nie czytajmy tych słów pośpiesznie, ale zatrzymujmy się nad ich znaczeniem. Czy dostrzegamy w nich ten paradoks chrześcijańskiego życia? Z jednej strony uciskani, zakłopotani, prześladowani, powaleni, noszący na swoim ciele śmierć Jezusa. A z drugiej strony niepognębieni, niezrozpaczeni, nieopuszczeni, niepokonani, objawiający życie Jezusa. Śmierć Jezusa i życie Jezusa. Drzewo szarpane porywistym wiatrem jeszcze głębiej zapuszcza swoje korzenie. Im bardziej niesprzyjające okoliczności na zewnątrz, tym większa potrzeba, by zapuszczać korzenie jeszcze głębiej. Trudno mówić tak naprawdę o prawdziwej radości w Panu, kiedy wszystko wokół pięknie się układa. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie ma w tym nic cudownego. Nie ma w tym nic nadprzyrodzonego. Tak jak powiedziałem, nawet niewierzący się cieszy, kiedy wszystko idzie po jego myśli. Ale kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi bolesne doświadczenie, wtedy się okazuje, gdzie leży nasze szczęście. Gdzie my jesteśmy zasadzeni? Na czym my polegamy? Szczęście, o którym mówi Biblia, nie jest czymś pozornym, nie jest czymś ulotnym, zależnym od zmieniających się okoliczności. Tak jak bogactwo, które Pan Jezus powiedział, złodzieje ci mogą ukraść, rdza ci może zniszczyć, mól ci może zeżreć. Mówi, nie szukaj tam szczęścia, nie pokładaj w tym ufności. Jeśli w tych rzeczach pokładamy ufność, które choroba może zniszczyć, które załamanie gospodarki może zniszczyć, wirus może zniszczyć, to jesteśmy pożałowania godni. Niczym nie różnimy się od ludzi tego świata. Szczęście, o którym mówi Biblia, jest pewną fundamentalną rzeczywistością naszego jestestwa. Codziennym doświadczeniem zakorzenionego w Bogu serca. Tak jak powiedziałem, to nie jest koniecznie ciągły uśmiech na twarzy, chociaż oby było go jak najwięcej. To nie zawsze promienność, wesołość czy dobre poczucie humoru, ale to głęboka, niezachwiana, wszystko obejmująca ufność pokładana w Bogu, która jest w stanie stawić czoła wszelkim życiowym wyzwaniom. Zaufanie Bogu we wszystkim, w pośród wszystkiego. Ufność, że On współdziała ku dobremu we wszystkim. Wszystkim. W dobrym i w złym. W przyjemnym i w nieprzyjemnym. W biedzie i w dostatku. W zdrowiu i w chorobie. We wszystkim. Z tymi, którzy Go miłują. To w czasie burzy przekonujemy się, jakiego rodzaju radość jest w naszym życiu. Ból i cierpienie jest papierkiem lakmusowym, który niezbicie dowodzi, czy nasza radość jest płytka i powierzchowna, czy też wypływa z głębokości głębszych niż nasze własne głębokości. Kiedy przychodzi bolesne doświadczenie, to albo tracimy zupełnie naszą radość i zaczynamy narzekać, szemrać, zżymać się, albo sięgamy głębiej i szukamy żywej wody, która z nową siłą zaczyna płynąć przez nasze życie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale mówi: błogosławiony niech będzie Ojciec wszelkiego pocieszenia, który pociesza nas we wszelkim naszym utrapieniu. Paweł nie mówi, że jego życie jest wolne od utrapień. Mówi o utrapieniach, w których się znajdował, gdzie mówi, już zwątpiliśmy zupełnie o naszym życiu. Ale mówi: błogosławiony. Błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu. Jeśli mówimy ludziom, że chodzenie za Jezusem to wolność od utrapień, okłamujemy ich. To są wszelkie utrapienia, ale i Bóg pociechy, wszelkiej pociechy. To właśnie w tych doświadczeniach, to właśnie w tych zmaganiach, to w problemach, w świeży i nowy sposób doświadczamy Bożego posilenia, pociechy, zachęty, umocnienia. I wtedy prawdziwie możemy powiedzieć, że radujemy się w Nim, a nie w okolicznościach, nie w tym, co mamy czy czego nie mamy. Okoliczności mogą być niesprzyjające. I to jest fundamentalna radość, błogosławiona błogość, która nie przemija wraz z piękną pogodą. Trwałość tej radości nie jest uzależniona od kontrolowania naszych okoliczności, ale od ukierunkowania naszej zależności. Powtórzę to jeszcze raz. Trwałość tej radości, o której mówi Biblia, nie jest uzależniona od kontrolowania okoliczności. Że my panujemy nad sytuacją i mamy dosyć pieniędzy, dbamy o siebie, jesteśmy w dobrej kondycji fizycznej, dobrze się odżywiamy, trenujemy i tak dalej. I pięknie się wystroimy, ubierzemy i tak dalej, jesteśmy szczęśliwymi. To nie od tego zależy. Ale to zależy od ukierunkowania naszej zależności. Na czym albo na kim polegamy? Kto jest źródłem naszej siły, naszej radości, naszej przyszłości? W kim lub w czym pokładamy ufność na jutrzejszy dzień, na naszą starość, na wieczność? Jeśli źródłem naszej radości są sprzyjające okoliczności, to wystarczy, że one się zmienią i cała nasza radość pryska. Jeśli natomiast nasza radość jest uzależniona od naszej głębokiej więzi z Bogiem, który wiemy, że się nigdy nie zmienia, to i nasza radość nie ma powodu do zmian. Amen? Jeśli Bóg się nie zmienia, jeśli Bóg jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, jeśli jak czytamy w Nim nie ma nawet chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany, jeśli On jest naszą radością, to co może zachwiać taką radością? Co może odebrać nam taką radość? Jeśli On prawdziwie jest naszym szczęściem, jak mówi psalmista. Jeśli moim szczęściem jest być blisko Boga, nikt i nic nie jest w stanie nam odebrać takiej radości. Co więcej, Biblia konsekwentnie uczy, że głęboka, satysfakcjonująca radość jest zawsze produktem ubocznym czegoś innego. O co chodzi mi w tym wyrażeniu? Chodzi mi o to, że jeśli skupiamy się na szukaniu radości, to nigdy jej nie znajdziemy. Jeśli naszym celem jest bycie szczęśliwym i będziemy szukać tego szczęścia, to go nie znajdziemy. Biblia nigdzie nie mówi o radości człowieka, który szuka szczęścia. Znajdźcie chociaż jeden biblijny wiersz, gdzie napisano: błogosławiony człowiek, który szuka błogosławieństwa. Nic podobnego. Raczej błogosławieństwo, radość staje się udziałem człowieka, który szuka czegoś więcej niż samo błogosławieństwo, szczęście. Szczęście jest zarezerwowane tylko dla tych, którzy szukają Boga, Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a nie dla tych, którzy szukają szczęścia. To jest bardzo ważne. Jeśli szczęście jest najważniejsze dla nas, najwyższą wartością, nigdy go nie doświadczymy. Co Pan Jezus powiedział? Mówi: poganie, ci, którzy nie znają Boga, szukają czego? Szukają tego, żeby się najeść, żeby się dobrze przyodziać. Martwią się, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy ubierać. Jezus mówi: wy tego nie szukajcie. Bo oni myślą, że w tym jest szczęście, tak? Myślą, że to właśnie o to chodzi w życiu. Najeść się, wyspać się, zabawić się, dobrze się ubrać, fajnie wyglądać, super. To jest to, czego poganie szukają. Ale Jezus mówi: wy nie tak. Wy, mówi, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wtedy, jeśli tego będziecie szukać, to wszystko inne, czego potrzebujecie i co faktycznie w jakiejś mierze wpływa na jakość naszego życia i jest w jakiejś mierze odniesieniem do szczęścia, mówi, to wszystko będzie wam dane. W tej mierze, w jakiej potrzebujecie. Nie wszyscy tak samo. Tutaj Jezus nie obiecuje bycia bogatym i zdrowym i dobrze ubranym wszystkim, którzy będą za Nim szli. Ale mówi, to czego właśnie poganie szukają, tego szczęścia i go nie znajdują w tych rzeczach, to będzie wam dane. Jeśli będziecie szukać, najpierw Jezus mówi, Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jeśli poświęcisz swoje życie i swoją energię na szukanie szczęścia, to skończysz rozczarowany jak kaznodzieja Salomon, z niedowierzaniem, kręcąc głową, próbując tu i tam, i tam, i tam, i mówiąc, to wszystko marność nad marnościami, to wszystko gonitwa za wiatrem. Próbował wszystkiego, co było, to było dostane. A wiecie, jako król w tamtych czasach, najbogatszy król w całym ówczesnym świecie, miał dostęp do wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Miał piękne kobiety, miał piękną muzykę, najlepsze jedzenie, budował co tylko chciał, projekty różne budowlane i za każdym razem mówi, to wszystko marność, to wszystko się nudzi. W tym wszystkim nie ma sensu życia i szczęścia, mówi. Jeśli natomiast będziemy szukać Bożej sprawiedliwości, to nie tylko ją znajdziemy, ale przekonamy się, że nasze serca zostały usatysfakcjonowane, a w głębi duszy będzie płynął strumień radości. Pan Jezus, widząc zatroskanych i smutnych ludzi, nie zachęcał ich do szukania szczęścia. Wzywał ich do szukania Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Bóg udziela swojego zaopatrzenia, zaspokojenia i szczęścia tym, którzy ponad wszystko szukają Jego Królestwa, Jego rządów, Jego władzy, Jego woli, Jego sprawiedliwości. Jeśli nie pojmiemy tej zasady, nigdy nie będziemy szczęśliwi. Wielu ludzi, nawet wielu chrześcijan, popełnia kardynalny błąd, czyniąc ze szczęścia najwyższą życiową wartość. Pomyślmy o tym. Jeśli przychodzimy do Boga przede wszystkim po szczęście, to szczęście staje się naszym bożkiem, a Bóg zostaje przez nas sprowadzony do roli sługi, który ma to szczęście nam zapewnić. W przewrotności ludzkiego serca, nawet w naszym przyjściu do Boga, możemy stać się bałwochwalcami. Jeśli chcemy przyjść do Boga i stawiać Mu warunki, że On musi nam to zapewnić i tamto, i tamto, i tamto, to przychodzimy do fałszywego Boga. Bóg nie jest dłużnikiem żadnego człowieka i człowiek nie może stawiać Bogu żadnych warunków. Albo zaufamy Bogu i bezwarunkowo oddamy się Jemu w posłuszeństwo i żyjąc dla Niego doświadczymy Jego błogosławieństwa, albo przekonamy się, że niejedna droga, która zdaje się nam dobra i prowadzi do szczęścia, w końcu okaże się drogą zagłady. Szczęście jest osiągalne, ale tylko na wąskiej drodze posłuszeństwa Bogu. Nie znajdziemy trwałego szczęścia w okolicznościach. Nie znajdziemy trwałego szczęścia, jeśli czynimy z niego najwyższy cel, do którego dążymy. I ostatni punkt. W końcu szczęście może wyrastać jedynie na dobrze uprawianym gruncie, który jest oczyszczany z zabójczych chwastów i jest ciągle pielęgnowany. Spójrzmy ponownie na pierwszy wiersz naszego psalmu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Zauważmy te trzy przeczenia. Pewne rzeczy muszą być wykorzenione z naszego życia. Musimy się ich pozbyć. Musimy się od nich oddzielić. Są ludzie, od których musimy trzymać się z dala. Rady, których nie możemy przyjmować. Towarzystwo, w którym nie możemy się obracać. Rzeczy, których nie powinniśmy oglądać ani słuchać. W tym kontekście tego psalmu te trzy czasowniki opisują przynależność do bezbożnego grona. postępowanie, które wyrasta na gruncie tej przynależności. Szczęśliwy człowiek trzyma się z dala od bezbożności, trzyma się z dala od grzechu, trzyma się z dala od szyderców i szyderstwa. Nie ma mowy tutaj o zerwaniu wszelkich relacji z nieodrodzonymi ludźmi tego świata, ale o nieutożsamianiu się z nimi, nie wiązaniu się z nimi, nie chodzeniu z nimi ich drogami, nie przyjmowaniu ich sposobów myślenia, ich wartości. Chociaż nadal jesteśmy w tym świecie, nie możemy być częścią tego świata, nie możemy myśleć jak ten świat. Nie możemy poddawać się presji tego świata, by iść w kierunku, w którym idzie ten świat. Chociaż mamy stały kontakt z grzesznikami i z grzechem, nie możemy żyć w grzechu. Grzech jest pierwszym i największym zabójcą szczęścia. Co oddzieliło pierwszych ludzi od szczęśliwości, społeczności z Bogiem w ogrodzie? Grzech, nieposłuszeństwo. Wszelki kompromis z nieprawością niweczy naszą radość. Szczęśliwy człowiek odwraca się od wszelkiej bezbożności i trzyma się z dala od wszystkiego, co bezbożność oferuje. Pierwsze kroki w kierunku szczęścia to kroki odejścia od czegoś. Kroki porzucenia, zostawienia, zaparcia się, zerwania ze wszystkim, co złe. Nie idzie, nie stoi, nie zasiada. Nie możemy oczywiście jednak zatrzymać się na samym odrzuceniu zła, na wysprzątaniu naszego domu i zostawieniu go pustym. W próżni, jak wiecie, nic nie rośnie. Próżnia zasysa i dąży do napełnienia. A więc musimy się czymś zajmować i musimy czymś wypełniać nasze życie. Czym więc zajmuje się szczęśliwy człowiek? Drugi wiersz mówi nam, że ma upodobanie w prawie Boga, w prawie Jahwe. I jego prawo rozważa, rozmyśla nad nim w dzień i w noc. Chcemy być szczęśliwi? Prosta recepta. Trzymaj się z dala od grzechu i rozważaj Boże Słowo w dzień i w noc. Kiedy tylko możesz, kieruj swe myśli ku temu, co Bóg myśli. Zauważmy, że szczęśliwy człowiek ma upodobanie w Bożym prawie. Jemu się podoba to, co Bóg mówi. On znajduje przyjemność w rozważaniu tego, jak Bóg patrzy na ten świat. Czego Bóg chce, co się Bogu podoba. Jemu też się to podoba. Dla Niego jest to przyjemność. On nie musi się przymuszać, nie musi jakoś, nie wiadomo jak z sobą walczyć, żeby otworzyć to Boże Słowo i przeczytać choćby ten rozdział i nie zasnąć nad tym. On ma upodobanie. Coś jest w jego sercu, coś jest w nim takiego, że go ciągnie do tej Biblii. Że on czyta i się cieszy i mu to sprawia przyjemność. Coś w tym sercu się stało, coś tam jakaś zmiana zaszła. Że kiedyś może słyszał, jak ksiądz czytał z ambony i nic nie rozumiał i nie mógł się doczekać końca tego. Ja pamiętam, jak siedziałem w ławce i tam zdrapywałem ten wosk i jadłem, żeby się czymkolwiek zająć, bo nie mogłem znieść tego wszystkiego, co tam się działo. Ale kiedy spotkamy prawdziwego, żywego Boga, który nas tak ukochał, że dał samego siebie za nas. Przyszedł tu na ziemię i cierpiał za nas, za nasze grzechy. Jeśli poznamy tego Boga, który tak nas ukochał, że nie siedział w niebie i powiedział: słuchaj, masz tutaj moje prawo i teraz wiesz, która jest droga dobra, no jak będziesz szedł tą dobrą drogą, no to będzie dobrze z tobą. Bóg tak zrobił na jakiś czas, żeby ludziom pokazać, że nie dadzą rady w ogóle. Ale widząc właśnie tą naszą niezdolność zbawienia samych siebie, przemienienia samych siebie, odnowy samych siebie, ratowania samych siebie, On stał się jednym z nas. Przyszedł tutaj do nas i oddał swoje czyste, święte życie za nas, by nas ratować, by nas zmienić, by dotrzeć do naszych serc, by tam dokonać tej zmiany, której nikt z nas nie był w stanie zmienić, tego kamiennego serca, martwego dla Boga, nieczułego na Boga. On zabrał z nas te serca, kiedy przyszliśmy do Niego, kiedy zaufaliśmy Mu i włożył w nas serca mięsiste, serca czułe, serca pragnącego, serca rozkoszujące się. Masz takie serce? Jeśli nie masz takiego serca, to wołaj do Boga: Boże, złam moje serce, skrusz moje kamienne serce, daj mi serce mięsiste, bym Cię kochał, bym kochał Twoje słowo, bo ono było rozkoszą dla mnie, bym myślał o nim, gdy się kładę spać i gdy wstaję. To jest zadowolenie, to jest rozkosz, upodobanie w poznawaniu Boga, który objawił nam się w swoim Słowie. I rezultatem tego jest ochotne pełnienie Jego woli. Dlatego, że gdy Jego Słowo mieszka w nas, to jesteśmy jak skarbiec, z którego wydobywamy dobre rzeczy. Pan Jezus mówi, że nasze serca to jest jak skarbiec. Jeśli tam jest zgnilizna, jeśli tam jest nieczystość, jeśli tam jest przemoc, jeśli tam jest pożądliwość, to co z tego wyjdzie? Te rzeczy właśnie będą wychodzić. Pan Jezus mówi, z ludzkiego serca wychodzą morderstwa, zabójstwa, wszelkie przestępstwa. Dlatego niezwykle ważne jest, jakie jest nasze serce, to kim właśnie jesteśmy. Kim jesteśmy? Czy jesteśmy ludźmi przemienionymi? I czy jesteśmy ludźmi zasadzonymi w Bogu przez Chrystusa, zakorzenieni w Nim, czerpiący z Niego, radujący się Nim, weselący się. Szczęśliwy człowiek, który dąży do sprawiedliwości, której drogę wyznacza Słowo Boga. Jego ostrzeżenia są zbawcze, Jego przykazania są słuszne, Jego groźby i obietnice są pewne. Szczęśliwy człowiek wzrasta w poznawaniu Boga, karmi się Jego Słowem i znajduje przyjemność w rozmyślaniu o Bogu, rozmawianiu o Bogu i pełnieniu Jego woli. Taki człowiek jest jak wiecznie zielone drzewo, zakorzeniony nad strumieniami wód, wydający swój owoc we właściwym czasie. Szczęśliwy, zadowolony, spełniony i błogosławiony. Czy możesz to powiedzieć o sobie? Czy widzisz siebie w tym psalmie? Czy jesteś zakorzenionym w Bogu owocnym drzewem, otrzymującym Jego błogosławieństwo? Czy może w jakiejś mierze jesteś podobny do plewy, miotanej tu i tam przez wiatr okoliczności, która ostatecznie zostanie wrzucona do nieugaszonego ognia? To wielka różnica między drzewem a plewą. I nierozsądnie byłoby zlekceważyć tą zachętę i ostrzeżenie, które wierzę dzisiaj Bóg kieruje do nas z tego psalmu. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Panie, chcemy dziękować Ci za Twoje słowo, które zostawiłeś nam, abyśmy nim się karmili, aby było jak lampa na naszych drogach, abyśmy nie błądzili w ciemnościach, abyśmy nie musieli wymyślać sposobu na życie, sposobu na poznanie Ciebie, podobanie się Tobie. Ty nam jasno powiedziałeś, jaka jest droga życia i jaka jest droga śmierci, jaka jest droga błogosławieństwa, szczęścia i jaka jest droga przekleństwa, nieszczęścia i w końcu śmierci. Kochany Panie, dziękujemy, że i dzisiaj mówisz do nas, zachęcając nas do tego, byśmy wejrzeli w nasze serca, wejrzeli w nasze życie, spojrzeli na Ciebie, który jesteś szczęśliwym Bogiem i który oferujesz nam życie i radość i to obfite życie w Jezusie Chrystusie, w dziecięcej ufności, w oddaniu się Tobie i trzymaniu się Ciebie. A Ty obiecujesz trzymać nas mocno przy sobie. Obiecujesz nas nie porzucić i nie zostawić. Obiecujesz zaspokoić nas, udzielić nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Daj nam, kochany Panie, dzisiaj przyjść do Ciebie, uchwycić się mocniej Ciebie, szukać mięsistych serc, szukać i zabiegać o głębokie korzenie, wystrzegając się wszelkiej bezbożności i stroniąc z dala od wszystkiego, co jest Tobie wrogie i co jest nam wrogie i co jest źródłem wszelkiej nieczystości i zagłady. Prosimy, Panie, dopomóż nam. Udziel nam swej łaski.
Amen.
Amen.